Czy zdarzyło wam się kiedykolwiek być w sytuacji, w której czuliście się tak niekomfortowo, tak przytłoczeni, było nam tak ciężko, że jedyna rzecz, która przychodziła wam do głowy, to było to, chciałbym stąd uciec. Kiedyś zdarzyło nam się być w sytuacji, z której chcielibyśmy uciec. Prawdopodobnie każdy z nas w takiej sytuacji miał okazję być, jedni częściej, drudzy mniej. I to mogą być różne sytuacje. To może być sytuacja w pracy, to może być sytuacja w szkole, może chciałem rzucić szkołę, studia. Oczywiście szkoły młodzież nie będzie rzucała, ale studia to nie jeden z nas chciał rzucić, ba, pewnie nie jeden rzucił studia, bo byliśmy w sytuacji, w której myśleliśmy, nie, coś mi tutaj nie gra. Mogła być sytuacja w pracy, kiedy mieliśmy szefa przełożonego, który nas cisnął, który był ciężki, a może czasami mu pomagaliśmy w tym, żeby nie był wobec nas jakoś szczególnie miły. I chcieliśmy uciec i czuliśmy się niekomfortowo w tej sytuacji. Myśleliśmy sobie, co mogę zrobić, żeby się z tego wyrwać. Może być nawet sytuacja, jejku, niektórzy mają tak, że czasami w kościele czują się tak jakoś, ach kurczę, coś mi tu nie gra, coś mnie tutaj ciśnie i zastanawiam się, może też chciałbym uciec. Czasami niektórzy mają takie idealistyczne wyobrażenie kościoła, że kościół jest takim fantastycznym zgromadzeniem ludzi, gdzie są wszyscy idealni, sami święci. Ale jak się poznamy trochę lepiej, to wiemy, że jesteśmy ludźmi ostatecznie. I czasami jest tak, że może nas nawet ktoś zdenerwować. Możemy mieć poczucie, a nie wiem, czy to mi pasuje, czy to mi gra, czy to mi nie gra. I może chciałbym uciec. I zazwyczaj jest tak, że tego, że się tak źle czujemy, winni są wszyscy, tylko nie my. Nie wiem, jak wy macie. U nas w domu, kiedy jest sytuacja, że się czuję w jakiś sposób ciężko, to wiem, że to zawsze jest moja wina. To nigdy nie jest wina drugiej strony, a z drugiej strony, trochę sobie żartując, a mówiąc poważnie, ja mam taką szczególną właściwość, że w jednym z takich testów osobowościowych wyszło, że moją najmocniejszą stroną jest odpowiedzialność. Wiąże się to z tym, kiedy to odkryłem, to zrozumiałem, dlaczego się zachowuję tak, jak się zachowuję. Bo ja naprawdę, pomimo tego, że wiem, że ktoś inny może też być winny, ktoś inny mógł się przyłożyć do jakiejś sytuacji, to ostatecznie jestem w stanie dojść do miejsca, w którym znajdę swoją działkę w tym, że jestem w sytuacji, w której jestem i nie mogę na nikogo zwalić. Niedawno rozmawialiśmy z Dodo o kilku znajomych i Dodo mówi, no ale to, że oni są w takiej sytuacji, to nie jest ich wina. No to jest ich wina, bo kiedy Jacek Obolewicz spojrzy na to z perspektywy odpowiedzialności, to prawie zawsze jest tak, że miejsce, do którego trafiamy, jest ostatecznie naszą odpowiedzialnością, bo podejmujemy decyzje, bo zachowujemy się w sposób taki, w jaki się zachowujemy. I często jest tak, że jednak wina jest po naszej stronie. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy przeczytali historię osoby z Biblii, która uciekała. Jeżeli zdecydujecie się czytać Biblię od początku do końca, to w pierwszych kilku dniach na tą historię właśnie traficie. To jest historia z Księgi Rodzaju, z 16 rozdziału i będę czytał z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, co będzie bardzo pomocne dla nas, jeśli chodzi o ten fragment. I w zasadzie przeczytamy cały 16 rozdział, więc co więcej, jeżeli będziecie korzystać z planu, to możecie sobie od razu zaznaczyć ten dzień, gdzie jest rozdział 16 Księgi Rodzaju przeczytany, bo Jacek mi przeczytał. I historia tam jest taka. Saraj, żona Abrama, nie urodziła mu dzieci. Miała zaś służącą Egipcjankę, która miała na imię Hagar. I powiedziała Saraj do Abrama, oto Pan nie pozwolił mi urodzić. Wejdź proszę do mojej służącej, niech z niej będę miała dzieci. I Abram usłuchał głosu Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, swoją służącą Hagar, Egipcjankę, i dała ją swojemu mężowi Abramowi za żonę po 10 latach zamieszkania Abrama w ziemi Kanaan. Obcował więc Hagar, a ona poczęła. A gdy spostrzegła, że poczęła, ze wzgardą patrzyła na swoją panią. I Saraj powiedziała do Abrama, jesteś winien mojej krzywdy. Dała moją służącą w twe ramiona, oto jednak widząc, że poczęła, patrzyła na mnie ze wzgardą. Niech Pan rozsądzi między mną a tobą. Abram powiedział do niej, oto twoja służąca jest w twoim ręku, zrób z nią, co uważasz za słuszne. I gdy Saraj dręczyła ją, uciekła od niej. I anioł Pana znalazł ją u źródła wód na pustyni, u źródła przy drodze do Szur. I zapytał, Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? Ona odpowiedziała, uciekam od swojej pani Saraj. Anioł Pana powiedział jej, wróć do swojej pani i poddaj się pod jej władzę, ponieważ... Powiedział jej też anioł Pana, rozmnożę twoje potomstwo tak bardzo, że z powodu jego mnogości nie będzie można go policzyć. Potem anioł Pana powiedział jej, oto poczęłaś i urodzisz syna i nadasz mu imię Izmael, bo on usłyszał twoje cierpienie. Będzie on dzikim człowiekiem, jego ręka będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko jemu. I będzie mieszkać w obecności wszystkich swoich braci. I nazwała Pana, który mówił do niej, ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Powiedziała bowiem, czyż tu nie spoglądałam na tego, który mnie widzi? Dlatego nazwała tę studnię studnią żyjącego, który widzi mnie. Jest ona między Kadesz i Baret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna i nadał Abram swemu synowi, którego urodziła Hagar, imię Izmael. A Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Izmaela. Kiedy patrzymy na początek tej historii, to mamy osobę, która jest problemem. I niekoniecznie ona dzisiaj będzie naszą główną bohaterką, ale żebyśmy trochę sobie wczuli się w tą historię. Jest kobieta, która się nazywa Saraj, jest facet, który się nazywa Abram. Znamy ich prawdopodobnie lepiej jako Abraham i Sara. Imiona później się zmieniły pod wpływem obietnic i przymierza, które Pan Bóg zawarł z Abramem właśnie. Później jego imię to było Abraham. Ale tutaj jesteśmy jeszcze w miejscu, kiedy Pan Bóg dał obietnicę Abramowi, że będzie miał dzieci. Tylko, że tych dzieci nie miał. I nic się nie zapowiadało na to, żeby miał mieć dzieci, bo i on jakimś szczególnie młodzieniaszkiem nie był, a jego żona to też nie była tam dwudziestoparoletnia, młodziutka, zgrabna kobieta, tylko też oboje byli już w podeszłym wieku. I w tej historii często spotkałem się z czymś takim, że tłumaczymy to, że Sara chciała pomóc Panu Bogu i pomyślała, o Panie Boże, skoro przeze mnie Abraham nie może mieć dzieci, to może niech ma przez kogoś innego. Tylko, że kiedy patrzymy na tę historię, to nie do końca to widać. Bo Saraj powiedziała do Abrama, oto Pan nie pozwolił mi urodzić. Wejdź proszę do mojej służącej, może z niej będę miała dzieci. To nie brzmi jak chęć pomocy Panu Bogu w spełnieniu jego obietnicy, której pomocy Pan Bóg wcale nie prosił i nie oczekiwał. Tak naprawdę Saraj miała jakieś swoje marzenia. Jak najbardziej też uzasadnione, tak? Bo chciała mieć dzieci. To nie jest jakiś problem, że ona chciała mieć dzieci, ale to w jaki sposób chciała tych dzieci się dorobić, że tak powiem, to nie było koniecznie to, co Pan Bóg miał przygotowane dla niej. I tak jak czytałem w tej historii, wzięła swoją służącą, dała ją swojemu mężowi. Mąż zajął się służącą, tak jak mąż w tamtych czasach mógł zająć się służącą. I efekt było widać. Było widać efekt. Hagar zaszła w ciążę i kiedy Hagar była w ciąży, wiedziała, że już jej sytuacja trochę się poprawiła. Bo mając konkretny efekt działania Abrama, mogę powiedzieć do swojej pani, słuchaj, ja noszę jego dziecko, nie ty. I zaczęła nią gardzić. Zaczęła źle ją traktować, bo wiedziała, że może sobie pozwolić teraz na pewne rzeczy. I w tym wszystkim Saraj powiedziała do Abrama coś, co pokazuje, jak ona patrzyła na tą sytuację, biedna, pokrzywdzona. Saraj powiedziała do Abrama, jesteś winien mojej krzywdy. To nie wiem, czy tak czasami macie, że dzieją się jakieś problemy w naszym życiu i zaraz wiemy, kto jest winien mojej krzywdy i to na pewno nie jestem ja, ale kiedy czytamy tę historię od początku, to widzimy, że dziewczyno, sama sobie namieszałaś. Niepotrzebnie kombinowałaś, źle kombinowałaś i to twoje kombinowanie nie dość, że się źle skończyło w tamtej konkretnej sytuacji, to tak naprawdę miało jeszcze wielowiekowe konsekwencje. I jeżeli... Jak wiecie, jeżeli jesteśmy w małżeństwie, to wiemy zazwyczaj, czyja jest wina. Zawsze jest tak, że facet jest winny. Rafał doskonale o tym wie, bo się tak ładnie uśmiecha. Kilku z nas mógłbym też powiedzieć z imienia. My wiemy, że zawsze wina jest nasza. W sensie facetów. Więc tutaj poniekąd Sara miała trochę rację, no bo to, jejku, no Abram, mogłeś być mądrzejszy i powiedzieć, a nie, nie skorzystam z twojej propozycji, pomimo tego, że ja na tą propozycję wpadłam. I kiedy Hagar, która w tym wszystkim była najbardziej pokrzywdzoną osobą, była w ciąży, zaczęła uciekać po tym, jak Abram powiedział do Saraj, a rób sobie z nią, co chcesz. Wyobraźcie sobie faceta, wiem, że to jest bohater wiary i w wielu rzeczach się zasłużył, ale miał kilka słabych momentów i sądzę, że to jest jeden z nich. Macie faceta, który spodziewa się dziecka i mówi, a rób sobie z tą kobietą, która nosi moje dziecko, co chce. Co chcesz. Możesz ją wygonić, możesz ją przegonić, rób z nią, co chcesz. I Saraj tak bardzo ją dręczyła, kobietę, która nosiła dziecko Abrama, że ta w końcu zdecydowała się uciec. I w tej całej sytuacji wyobraźcie sobie kobietę, która jest w ciąży, która wybiega gdzieś na pustynię z jakichś prawdopodobnie namiotów i zaczyna biegać po tej pustyni, uciekać, jak bardzo ona musiała być dręczona. Kiedy rodzice dzisiaj sobie o tym pomyślą, to myślimy sobie, kiedy jestem w ciąży, to staram się, żeby się nie denerwować, staram się, żeby dobrze się odżywiać, staram się robić różne rzeczy, chodzę regularnie do lekarza. A ona była w sytuacji, w której najlepszą rzeczą, którą wydawało jej się, że może zrobić w swoim życiu, jest to, że po prostu uciec, pomimo tego, że była w ciąży. I kiedy ona uciekała, spotkał ją anioł Pana. I ta rozmowa, która tutaj miała miejsce, jest naprawdę ciekawa. Bo kiedy powolutku, spokojnie czytamy sobie ten tekst, to możemy zauważyć, jak dziwna była odpowiedź Hagar na pytanie, które zadał anioł. Bo anioł spytał tak: Hagar, służąco Saraj, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekam od swojej pani Saraj. Będąc językowcem, widzę tutaj rozmowę, która wygląda tak. Ktoś pyta o przeszłość. Ktoś pyta o przeszłość, a ja odpowiadam w czasie teraźniejszym. Ona w ogóle nie odpowiedziała na pytanie, które było jej zadane. To nie było pytanie, czym ty się teraz zajmujesz, gdzie ty biegniesz, co robisz? To było pytanie, hej, skąd przyszłaś i dokąd idziesz? I to jest pytanie, które pomoże nam podejmować lepsze decyzje odnośnie swojego życia, kiedy decydując się na coś, szczególnie będąc w sytuacji, w której czujemy się w jakiś sposób niekomfortowo i z której chcielibyśmy uciec, kiedy podejmując decyzję, czy knując tą ucieczkę z tej sytuacji, zadamy sobie pytanie, skąd jestem i dokąd w ogóle zmierzam? Skąd jesteś i dokąd zmierzasz? I to jest to pytanie, które wierzę, że Pan Bóg chce zadać dzisiaj każdemu z nas. Skąd przyszłeś, skąd przyszłaś i dokąd zmierzasz, dokąd idziesz? W większości polskich tłumaczeń jest tak, że kiedy Hagar odpowiada, to nam mówi, że uciekła od swojej pani Saraj. Tylko, że to jednak jest czas przeszły. Gdzie nie patrzyłem, praktycznie w każdym angielskim przekładzie jest napisane uciekam. Czymś teraz się tym zajmuję. To jest moja akcja na teraz. I często możemy być w miejscu, z którego chcemy uciec. Możemy mieć nawet powody do tego, żeby z tego miejsca chcieć uciec. Ale nie zawsze ucieczka jest najlepszym rozwiązaniem. A na pewno ucieczka, która jest podyktowana złymi motywami, jest zawsze kiepskim rozwiązaniem. Bo czy podejmując decyzję zadaję sobie pytanie, skąd jestem i dokąd zmierzam? Bo to skąd jestem, to jest pytanie o moją przeszłość. Słuchaj, czymś się zajmowałaś, miałaś jakieś swoje życie. Bóg doprowadził cię do pewnego miejsca w twojej przeszłości, do miejsca teraźniejszości, prowadząc cię przez wiele lat życia i to nie był przypadek. Ja nie wiem, czy macie tak, że czasami sobie myślicie, rzeczy, które dzieją się w moim życiu, są bez sensu. Ja tego nie rozumiem. Ale kiedy kilka lat później spojrzymy na swoje życie, to nagle sobie myślimy, to miał sens. Ja wtedy tego sensu nie widziałem, ale kiedy patrzę na swoje życie z perspektywy czasu, to dzisiaj uczciwie powiem, że nawet myśląc sobie o rzeczach, które były dla mnie totalnie bez sensu w moim życiu, myślę sobie, one miały jakiś sens. Ja tego sensu nie widziałem wtedy, ale ostatecznie, kiedy spojrzałem z perspektywy czasu, one miały sens. I Pan Bóg zadaje nam takie pytanie. Skąd jesteś? Skąd przyszedłeś? Jak to się stało, że dzisiaj siedzisz akurat tutaj, że jesteś w tym miejscu, słuchasz tego gościa, który tutaj stoi, zaśpiewałeś kilka piosenek, które najprawdopodobniej sprawiły, że pomyślałeś sobie, Panie Boże, może jednak coś jest więcej w moim życiu, chciałbym Ciebie lepiej poznać, ta piosenka, którą śpiewaliśmy o tym, że chcielibyśmy lepiej Boga poznać. To jest właśnie to, jak to się stało, że dzisiaj jesteś tutaj i słuchasz tego, co słuchasz i jesteś w sytuacji, w której jesteś. Cokolwiek to nie było, nawet jeżeli to nam się wydawało kompletnie bez sensu, Pan Bóg może z każdego naszego bezsensu w naszym życiu zrobić coś bardzo sensownego i użyć tego, żeby pomagać innym. Może użyć naszej historii po to, żeby pomóc innym. I ta historia, przez którą On nas prowadzi, nawet jeżeli jej czasami nie rozumiemy i nawet jeżeli jest ciężka, to może być coś, co jest nam niesamowicie potrzebne do dalszego życia, bo my nie wiemy, co będzie jutro, ale Bóg to już wie. On wie, co będzie jutro, On wie, dokąd nas prowadzi. I pomimo tego, że być może miałeś albo miałaś doświadczenie, którego może nawet się wstydzisz, może nawet wiesz, że to ty popełniłaś błąd, to myślisz sobie, a mimo wszystko chciałbym stąd uciec, Boże, chciałbym uciec, daj mi po prostu szczerze, Boże, daj mi spokój, po prostu pozwól mi uciec. Ale drugie pytanie, które zadał anioł, to było, dokąd idziesz? I to jest pytanie, które jest najważniejszym pytaniem dla każdego człowieka. Dokąd w ogóle zmierzasz? Jakkolwiek masz na imię, tutaj rzucać imionami nas wszystkich. Dokąd zmierzasz? Dokąd zmierzasz? Jakie jest twoje przeznaczenie w tym życiu? Bardzo często powtarzam to, że są takie tak naprawdę cztery kwestie związane z chrześcijańskim życiem, które pokazują, jak ono powinno działać. Pierwsza rzecz, która w chrześcijańskim życiu jest ważna, to jest to, żeby poznać Boga. Druga rzecz to jest to, żeby doświadczyć wolności, które On ma dla nas. A trzecia rzecz to jest, żeby odkryć swoją misję. Czwarta, żeby zmieniać świat na lepsze. To są tak naprawdę, całe nasze chrześcijańskie życie jest w stanie sprowadzić się do tych czterech punktów. Najpierw poznajemy Boga, później doświadczamy wolności, później odkrywamy swoją misję i później sprawiamy, żeby ten świat zostawić lepszym miejscem, niż go tu zastaliśmy, kiedy się urodziliśmy, kiedy przyszliśmy na świat. I tak naprawdę pytanie, dokąd idziesz, to jest pytanie o twoją misję. Jaka jest dzisiaj twoja misja? Może sobie myślisz, nie wiem, nie mam misji. A może Bóg ma misję? I my jako ludzie ogólnie lubimy być zajęci. Nawet jeżeli powiemy, że nie lubimy być zajęci, to zajętość daje nam pewną rzecz, trochę, czy udaje pewną rzecz, którą my sobie tłumaczymy nasze życie. Kiedy jestem zajęty, to wydaje mi się, że nie można się do mnie przyczepić. No bo gdyby Bóg spytał, hej, skąd jesteś i dokąd zmierzasz? A ty mówisz, Boże, ja się zajmuję tym, ja się zajmuję pracą, biznes, tutaj jakiś, nie wiem, pomagam, komuś coś robię, ale co mnie to obchodzi, co ty teraz robisz? Pytam się, skąd jesteś i dokąd zmierzasz? Ale kiedy my mówimy, że czym się zajmujemy i się tak, wiecie, krzątamy, nawalamy, staramy się, jak możemy, żeby to nasze życie wypełnić jakąś aktywnością, to czujemy się usprawiedliwieni. To wtedy możemy powiedzieć, Boże, ale serio? Będziesz mnie pytał o to, skąd jesteś i dokąd zmierzasz? Nie widzisz? No przecież patrz, czym się zajmuję. Ale czy to, czym się dzisiaj zajmuję, jest na pewno tym, co pomoże mi połączyć moją przeszłość z moją przyszłością i dojść do miejsca, które Bóg dla mnie przygotował? Nasza aktywność nie jest żadną wymówką wobec tego, żeby nie odkrywać misji, którą Bóg ma dla każdego z nas. I pytanie, które moglibyśmy sobie dzisiaj zadać, jest, dlaczego ja w ogóle dzisiaj robię to, co robię? Dlaczego mam taką robotę? Dlaczego spotykam się z takimi osobami? Dlaczego jestem tutaj? Tak naprawdę nie wiem, czy sobie zadajecie pytanie, ja często sobie zadaję pytanie, dlaczego ja w ogóle to robię? I czy to jest coś, pomimo tego, że wiele rzeczy, które robimy jak najbardziej, są na miejscu, są właściwe. Ja nie mówię, że wiecie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, że teraz cokolwiek nie robię jest jakieś problematyczne, bo może w ogóle nie jest. Ale pytanie, czy ja znam na to odpowiedź? Czy ja zadaję sobie pytanie, dlaczego akurat dzisiaj zajmuję się taką pracą? Dlaczego z kimś się spotykam? Dlaczego jestem tutaj? Bo każde to dlaczego powinno mnie prowadzić do miejsca, znam przeznaczenie, które Bóg ma dla mnie i wiem, że miejsce, w którym dzisiaj jestem, pomoże mi dotrzeć do tego przeznaczenia, nawet jeżeli tego miejsca czasami mogę nie rozumieć. I tak naprawdę wielu ludzi mniej lub bardziej zadaje sobie pytanie, ale dokąd moje życie zmierza? Bo nie chcemy żyć z poczuciem, nawet jeżeli ktoś twierdzi, że chce, to nie wierzę do końca w to, że każdy chce żyć z poczuciem, że a, życie nie ma znaczenia. Wiemy gdzieś w środku, że życie ma znaczenie. I chcielibyśmy, żeby nasze życie miało znaczenie. Ale najlepsze znaczenie naszego życia jest wtedy, kiedy jest ono ugruntowane w Bogu i w tym, jak On nas stworzył i do czego On nas prowadzi. I może być tak, że twoja historia, która dzisiaj wydaje ci się być kompletnie bez sensu, jest czymś, co w przyszłości pomoże komuś lepiej poznać Boga. To może być coś, co dzisiaj wydaje się bezwartościowe, a kiedyś nabierze ogromnej wartości, jeżeli będziemy wiedzieli, że jesteśmy w miejscu, w którym Bóg nas postawił. I dzięki temu będą sytuacje, że ludzie będą przychodzić do nas i mówić, wiesz co, kiedyś byłeś w takiej sytuacji, możesz mi o tym powiedzieć, jak sobie z tym poradziłeś, jak przez to przeszedłeś. Nasza historia może pomóc komuś innemu. Bardzo często to mówię, ale nie wiem, na ile często my zdajemy sobie z tego sprawę, że moja historia może komuś pomóc, a na pewno ma potencjał, żeby komuś pomóc. Pytanie, czy my szukamy ludzi, którym nasza historia może pomóc. Bo często jest tak, że ludzie mają dużo duchowych pytań. Każdy z nas ma duchowe pytania. Jedyna kwestia jest taka, czy my je zadajemy głośno, czy nie. Często jest tak, że gdzieś w sobie myślimy, a co z tym, a co z tamtym, a czy Bóg ma dla mnie plan, czy Bóg. Ale są czasami odważne osoby, które przychodzą i mówią, hej Jacek, weź mi powiedz o tym waszym kościele, o tej waszej wierze, o co w tym chodzi. I to jest oznaka niesamowitej odwagi, ale też oznaka tego, że Bóg działa w sercach ludzi, w których być może nam czasami się wydaje, że nic się szczególnego nie dzieje. Piękną okazją do tego są takie sytuacje, jak święta Bożego Narodzenia, jak Wielkanoc. Bardziej Boże Narodzenie z jakiegoś powodu, bo nikt nigdy mnie nie pytał o to, hej Jacek, jesteście z jakiegoś takiego innego kościoła, czy obchodzicie Wielkanoc? Nigdy nikt mi nie zadał tego pytania, ale pytanie o Boże Narodzenie, a jasne, Jacek, czy obchodzicie Boże Narodzenie? Ja mówię, oczywiście, i stawiamy choinkę do góry nogami, jak już wielokrotnie mówiłem. No bo jejku, dlaczego nie? W czym problem? Nie mam najmniejszego problemu w tym, żeby cieszyć się tym, że Pan Jezus się urodził, tym bardziej, że to jest świetna okazja do tego, żeby poruszać duchowe tematy i odpowiadać na duchowe pytania, które wielu z naszych znajomych ma. Często, kiedy pracowałem jeszcze w szkole, często dzieciaki mówiły, a w Kościerzynie, proszę Pana, to jest tak w ogóle ta Kościerzyna, ja tu bym gdzieś wyjechał, gdzieś uciekł. I powiem Wam szczerze, dla mnie to zawsze była taka sytuacja, jak można nie lubić Kościerzyny? I nie ściemniam, nie twierdzę, że nie wiem, zaraz kupuję działkę, buduję dom, bo nie wiem jeszcze, czy Pan Bóg chce, żebyśmy tu byli całe życie, czy może nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale kiedy sobie myślę, Mógłbym tu mieszkać całe życie. Czemu nie? To jest wyrąbiście. Kościerzyna jest mistrzowska. Jeżeli myślisz sobie, że Kościerzyna jest kiepska, to bym cię zaprosił do mojego rodzinnego miasta. Nazywa się Lubsko. Jeżeli zmienicie pierwszą literę, to sami wiecie. I to mniej więcej oddaje klimat tego miasta. To jest miasto, które jest naprawdę ciekawe. Kiedy Dodo pierwszy raz zabierałem w moje rodzinne strony, żeby przedstawić rodzicom i tak dalej, i tam gdzieś jeździliśmy po tych różnych takich popegierowskich wioskach, to ona na to patrzyła i mówi: Matko Jacek, ja nie wiedziałem, że w Polsce tak jest. I wiecie, no czasami tam było kiepsko. Ja mówię: kochanie, pokażę ci lepsze rzeczy. Chodziliśmy czasami na spacer. Zresztą do dzisiaj ja bardzo lubię tam chodzić. To jest takie, wiecie, fajne, takie nostalgiczne przeżycie, że tak chodzisz po tych uliczkach, w takich różnych miejscach i wiesz, co, gdzie tam, z kim robiłeś. Jakieś takie, wiecie, historie młodzieńcze się przypominają. To jest takie śmieszne, ale nasze spacery po Lubsku wyglądały zazwyczaj tak, że to było... To zawsze tu było. To zawsze tu było. To zawsze tu było. I tam prawie nic się nie zmieniło. Co więcej, to jest miasto, które zostało szczególnie wyróżnione przez BBC. Kiedyś robiono film dokumentalny o ataku na Hiroshima i Nagasaki. Zgadnijcie, gdzie kręcono sceny wybuchów. I to nie dlatego, że to miasto jest szczególnie piękne, bo sceny były kręcone, były takie... tam było kilka, było więcej ogólnie, ale były potężne zakłady włókiennicze i były też cegielnie. I oba te miejsca były w odległości, jedno było powiedzmy tam, nie wiem, może z 500 metrów od mojego domu, drugie z 200. 200 była cegielnia, a te zakłady włókiennicze to było jakieś 500 metrów. Mówię było, no bo jak domyślacie się, już wtedy one nie funkcjonowały, a dzisiaj została po nich kupa gruzu, bo te zakłady włókiennicze po prostu wysadzono i ja widziałem ten film. Ja widziałem, ja znam ten budynek, pamiętam jak stałem tam, jak byłem w pierwszej klasie gimnazjum, oni go wysadzali, wiecie, wszystko było odgrodzone i było tylko, no BBC nagrywa film, BBC nagrywa film, pokaż mi tą scenę, ale musisz, tylko się pośpiesz, nie, bo ta scena nie będzie trwała długo. Bum! 500 metrów od mojego domu. Później jest jakaś taka cegielnia, pamiętam jak z kumplem gdzieś tam, jeszcze byliśmy w liceum, licealne jakieś młodzieńcze, te, a ty chodź, pojedziemy na fajkę, no jedziemy, przejeżdżamy koło tej cegielni, a tam wiecie, Japończycy latają, morusanie, jakieś ognie, dymy, coś. Bo mógłbym dzisiaj pokazać te miejsce. Jedno zostało kupą gruzów, które jakoś tam byle jak posprzątali i do dzisiaj jest kupą gruzów. Nawet tak sobie myślałem, ludzie, to już minęło 20 lat i tam jest kupa gruzu. A ta cegielnia to w sumie, nie wiem, no, jakoś tam zarosła, trochę się porozsypywała. Także jeżeli chciałbyś powiedzieć, że miejsce, w którym mieszkasz jest kiepskie, no to powiedz mi, czy u was nagrywali film o Hiroshimie i Nagasaki. W sensie to może być Kościerzyna, może być jakieś inne miejsce, ale tak naprawdę my często nie doceniamy tego miejsca, w którym żyjemy i można się wydawać, a chcę się stąd wyrwać, ale Bóg może mieć dla ciebie i dla twojego życia plan na to miejsce, w którym jesteś. I co więcej, kiedy czasami sobie myślimy, ojejku, ale ja nie wiem, czy ja lubię to miejsce. Rzeczywistość jest taka, że im więcej dobra wkładam w moją relację, w relację z moimi znajomymi, w życie lokalnej społeczności, w której jestem, tym bardziej zaczynam mieć uczucia wobec tego miejsca. Tak naprawdę to, czy my coś lubimy, nie lubimy, kochamy, nie kochamy, jest zazwyczaj wprost proporcjonalne do tego, ile my się angażujemy w daną sytuację, w dane miejsce, w życie ludzi. Tak naprawdę uczucia jesteśmy w stanie wypracować, kiedy robimy odpowiednio dużo dobra. A gdyby nas pytał, czy Bóg chce, żebyśmy czynili dobro w świecie, w którym żyjemy, każdy powiedział, no tak. Jeżeli my robimy to, co wiemy, że Bóg chce od nas, to nagle się okazuje, że my lubimy miejsce, w którym jesteśmy. Często może być tak, że zadajemy sobie pytanie, może jest wielu ludzi, którzy, nawet niedawno z kimś rozmawialiśmy, którzy nie mają marzeń. Którzy nie mają marzeń. Już nie są tyle z mojego życia, no co ja mogę osiągnąć? Co ja mogę jeszcze zrobić? I mogę się czasami tak czuć, że jakbym spytał, jakie macie marzenia, to myślicie sobie, Jacek, jakie marzenia? Czego Bóg mógłby ode mnie chcieć? Spójrz, jak moje życie wygląda. Spójrz, gdzie ja jestem. Byle jakoś się przepierdzić i żeby to jakoś tam było. Ale my możemy nie mieć marzeń odnośnie naszego życia. Ale Bóg ma marzenia odnośnie naszego życia. Bo dopóki tutaj jesteśmy, dopóki oddychamy, to Bóg wciąż ma plan, jakiś pomysł na moje życie. Nie pomysł, który ma to życie utrudnić, ale pomysł, który ma sprawić, że to życie będzie w pełni spełnione bez względu na miejsce, w którym dzisiaj się znajduje. Bo czasami z tą naszą teraźniejszością, z której chcemy uciec, jest tak, że chcemy z niej uciec dlatego, że my nie rozumiemy jedną z takich rzeczy, którą Pan Bóg chce dla nas być. Pan Bóg często dla nas chce być trenerem. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś uprawiał jakiś sport. Mniej lub bardziej poważnie. Kiedy trenowałem sztuki walki, to moje ulubione treningi to były te, kiedy dostaliśmy taki wpiernicz od trenera, że w ogóle na kolanach z jędzorami po parkiecie schodziliśmy do szatni. I ja wtedy wracałem do domu, ledwo patrzyłem, a mówię, jak było? Mama, najlepszy trening. Wyrąbiście. Bo tak naprawdę było ciężko, bolało, ale miałem poczucie, że zrobiłem coś, co miało ogromne znaczenie. I kiedy idziesz, jeżeli na przykład wybierasz się na siłownię, to czasami są takie treningi, kiedy sobie poćwiczysz i mówisz, tam trening zrobiłem. Miałem kiedyś sytuację, gdzie poszedłem na trening z gościem, który startował w zawodach Ironman, to też, gdzie wiecie, biegasz maraton, pływasz ileś tam i tam jedziesz rowerem jeszcze też kilkadziesiąt kilometrów. I mówię, chodź, zrobimy trening, a zrobimy porządny trening. Zrobiłem z nim porządny trening. I on zaczyna pisać, mówi, najpierw zrobimy to, dobra, później to, dobra, później to, dobra. I on tak patrzy, akurat też nie jest polski, mówi, ci Polacy są wariaci. I to jeszcze zrobimy. Ja tak mówię, dobra, dawaj, cokolwiek. I później to zrobiliśmy i nie będę ściemniał. Zrobiłem to kiedyś z moim serdecznym kolegą, który tutaj siedzi. Dokładnie ten sam trening. I już wtedy, i to było tak, my zrobiliśmy to na pół gwizdka. Mówi, stary, to było ciężkie, nie? To naprawdę to było grube. Kiedy zrobiłem to z tamtym gościem, później mogę wam pokazać filmik, jak wyglądałem. Wyglądałem jak po naprawdę grubej imprezie. Było świetnie, naprawdę, story, było taka świetna była impreza, bo starałem się na maksa zrobić ten trening, ale powiem wam szczerze, jeżeli pomyślę sobie w życiu o jednym treningu, który był wartościowy, to był ten. I czasami nawet patrzę sobie na ten filmik z taką zbitą twarzą, po prostu, wiecie, ledwo patrzę i myślę, dlaczego ja już nie robię takich treningów? I czasami możemy być w miejscu, które jest ciężkie i trudne, ale to jest miejsce, w którym uczymy się najwięcej i Pan Bóg bardzo często chce być dla nas się takim osobistym trenerem. Czyli ludzie szukają trenerów personalnych. Jest jeden taki trener personalny, który chce się nami zająć. Czasami nas to może przeczołgać po podłodze, ale może mieć to ogromne znaczenie dlatego, żeby zbudować mój charakter i żeby sprawić, że będę osobą, jaką Bóg chce, żebym był. W tej całej sytuacji Hagar, przez którą ona musiała przejść, wydarzyła się jeszcze jedna szczególna rzecz. Kiedy śpiewaliśmy dzisiaj piosenkę o tym, że Boże, jeśli jest jedna rzecz, której chcę, to żeby lepiej Ciebie poznać, to ona w tamtym miejscu poznała lepiej Boga. Bo co więcej, ona nie spotkała jakiegoś anioła. Ona się spotkała z samym Bogiem, bo pomimo tego, że jest napisane, że spotkała anioła Pana, to w kilku miejscach, w Starym Testamencie też, pojawiają się sytuacje, gdzie pojawia się anioł Pana i widać wyraźnie, że to nie był jakiś anioł. Zresztą samo słowo anioł znaczy po prostu posłaniec. To nie był jakiś posłaniec. Sam Bóg przyszedł do niej, żeby spotkać ją w tej sytuacji. Bo kiedy ona połapała się, co się działo, to powiedziała, to nazwała Pana, który mówił do niej, ty jesteś Bogiem, który mnie widzi. Czasami może czujesz się, że Bóg ciebie nie widzi. Myślisz sobie, zaczyna się nowy rok. Myślisz, no ale co nowego w tym nowym roku? No co może się zmienić w moim życiu? Ja nie wiem, czy w ogóle Bóg mnie widzi. Wtedy, kiedy najbardziej nam się wydaje, że Bóg nas nie widzi, dokładnie tak, jak to było w życiu Hagar, właśnie wtedy Bóg chce nam pokazać to, że nas bardzo wyraźnie widzi i że jest blisko nas. Nawet pomimo tego, że to moje poczucie, nie wiem, czy Bóg mnie widzi, trwa już jakiś dłuższy czas, On widzi każdego z nas i On ma pomysł na moje życie, ma marzenie wobec mojego życia i chce, żeby to życie było jak najbardziej spełnione przez to, że zrealizuje tą misję, którą On ma dla mnie. Jak dzisiaj podejmujemy decyzje w życiu? Czy zastanawiamy się nad tą przyszłością? Nie nad tym, czy będę miał co do garnka włożyć, czy będę odpowiednio zarabiał, bo takie rzeczy, tak naprawdę, kiedy przeczytamy to, co Pan Jezus mówił, takimi rzeczami poganie się martwią. Ci, którzy nie znają Boga, martwią się o to, w co będą się ubierać, co będą jeść. A to, co powinno martwić ludzi, którzy znają Boga, to powinno być, jak mogę zrealizować moją misję, którą Bóg ma dla mnie. Kiedy apostoł Paweł kończył już swoją, nazwijmy to w cudzysłowie, karierę. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale, w wersetach 13-14, napisał słowa, które bardzo fajnie pokazują, jak on patrzył na swoje życie. Chętnie bym przeczytał ten rozdział od początku, ale możecie sobie sprawdzić w domu, bo kontekst jest tam też bardzo ciekawy, ale to jest list do Filipian, trzeci rozdział, wersety 13-14. Paweł pisze tak, bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest w Chrystusie, jest z góry w Chrystusie Jezusie. To, że Paweł zapominał o tym, co jest za nim, było to, że Niech ta przeszłość komuś pomoże, ale ja nie będę się koncentrował na tym, jak kiedyś wyglądało moje życie, ale będę skupiał się na tym, dokąd biegnę. I kiedy on pisze tutaj o nagrodzie, to nie pisze o jakiejś nagrodzie. Biegnie do mety, do nagrody powołania Bożego. I tak naprawdę tą nagrodą, później dalej czytamy, że Bóg ma dla nas różne nagrody. I często jest tak, że w naszym chrześcijańskim życiu myślimy sobie, Boże, dzięki, że nie idę do piekła. Ale tak naprawdę, jak będzie wyglądała moja wieczność, to jeżeli dzisiaj myślimy, że każdego wieczność będzie wyglądała tak samo, i mówię tu o tej pozytywnej części wieczności, to zapewniam, to tak nie będzie. Wieczność każdego będzie wyglądała inaczej na miarę tego, jak zrealizuje swoje powołanie. Bo to, że możemy uniknąć wiecznej kary, to jest jedna rzecz. Ale Paweł biegł do mety, startował w wyścigu po to, żeby otrzymać nagrodę powołania Bożego. Nie jakąś tam nagrodę. Nagrodę tego, jak wypełniłem swoje powołanie. I pytanie, jak ja dzisiaj wypełniam swoje powołanie? W jaki sposób szukam tego, żeby odkryć to, co Bóg ma dla mojego życia? I często może być tak, szczególnie dzisiaj, że myślimy sobie, no dobra, to wiesz, Jacek, to może nie wiem, pójdę do domu, będę się modlił, pościł, coś tam robił i niech Bóg mi objawi swoje powołanie. Miejsce, w którym Bóg objawia powołanie, to jest prawie zawsze lokalna wspólnota. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, wersety od 1 do 5, czytamy o tym, w jaki sposób powołanie apostoła Pawła było objawione. Apostoł Paweł, ten wielki apostoł Paweł, który napisał większość Nowego Testamentu. Jego powołanie to nie było tak, że on się gdzieś zamknął, gdzieś siedział i odkrył swoje powołanie i zaczął je realizować i tyle. Oczywiście on najpierw spędził dużo czasu na tym, żeby szukać swojego powołania, ale była taka sytuacja, o której czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale na samym początku, że w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele. Barnaba, Szymon zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem i Saul. A gdy jawnie pełnili służbę Panu i pościli, powiedział im Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie nałożyli na nich ręce i wyprawili ich, a oni posłani przez Ducha Świętego przybyli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy dotarli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich, mieli też ze sobą do pomocy Jana. Było grono proroków i nauczycieli w kościele, którzy zajmowali się służbą, robili to, do czego ich Bóg na tamten moment powołał. I wśród tych proroków było dwóch zawodników, którzy się nazywali Barnaba i Saul. Saul później, znamy go lepiej jako Paweł. I co ciekawe, Paweł nie od samego początku był apostołem, bo tutaj czytamy, że byli nauczyciele i prorocy. Paweł był w gronie nauczycieli i proroków, więc może sobie myślał, o Bóg taką ma moją tożsamość, będę nauczycielem, prorokiem, nie wiem, kim był bardziej. Ale tak naprawdę to grono ludzi odkryło powołanie, które jest nad ich życiem i nie powołanie do tego, żeby byli nauczycielami, prorokami do końca życia, tylko słuchajcie, chcę, żebyście byli apostołami. Więc Duch Święty powiedział, żeby wyprawiono Pawła i Barnabę do dzieła, które on dla nich przygotował. Tak naprawdę, jeżeli chciałbym usiąść i modlić się, Boże, objaw mi swoje powołanie, może być tak, Bóg nie chce mi objawić mojego powołania, no bo może źle szukamy. Bo może to nie jest tak, że powinniśmy tylko i wyłącznie sami szukać. Dzisiaj cały świat jest taki osobisty, wszystko jest takie osobiste, ale Kościół nie jest osobisty. I Pan Bóg po to nam dał Kościół, żebyśmy zawsze mieli ludzi, którzy też mogą z boku spojrzeć na nasze życie. I co więcej, ludzi, którzy powinni mieć prawo móc coś powiedzieć do naszego życia. I powiedzieć, słuchaj, rzeczywiście, to jest powołanie, które ja rozpoznaję w twoim życiu. Wiesz co, rozumiem, że tak odbierasz Bożą drogę, ale może to jeszcze nie jest dla ciebie na dzisiaj. To może jest twoje powołanie, ale może jeszcze powinieneś poczekać, może jeszcze powinieneś lepiej to rozeznać, może powinieneś się lepiej przygotować do tego zadania. Pan Bóg po to dał Kościół, po to dał takie wspólnoty jak ta nasza, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy są tacy osobiści, że wszystko jest osobiste. Mój osobisty czas z Panem Bogiem, moje studium czytania Biblii, moje osobiste to, moje tamto. I nagle jest takie, wiecie, niby życie z Panem Bogiem, ale tak naprawdę oderwane od innych ludzi. Kiedy czytamy Nowy Testament, listy Pawła, Dzieje Apostolskie, tam nie czytamy o zawodnikach, którzy brali udział w jakichś indywidualnych zawodach. Tak naprawdę Kościół i życie z Bogiem i chrześcijaństwo to zawsze była gra zespołowa. I tylko kiedy gramy w zespole, jesteśmy w stanie odkrywać swoje powołanie. Nie ma innej opcji. Może czasami są jakieś wyjątkowe sytuacje, kiedy Bóg komuś coś objawi, ale jeżeli ta osoba nie jest w kościele, we wspólnocie, która powie, widzę, że to jest rzeczywiście powołanie, które jest nad twoim życiem, to ja bym się naprawdę poważnie zastanawiał, czy takie powołanie jest nad moim życiem. Jeżeli ktoś inny nie jest w stanie mi tego potwierdzić, ktoś, kto jest pełen Ducha Świętego i kto mnie kocha do tego, żebym też realizował powołanie, które jest nad moim życiem. Pytanie, jak dzisiaj, skąd jestem i dokąd zmierzam? Mogę sobie pomyśleć, a minęło tam ileś lat mojego życia, 2019 za mną, 2020 nadchodzi, ale dokąd zmierzam? Dokąd zmierza moje życie? I wiem, że to powiem wam szczerze, że czasami ja tak sobie myślę, to nie jest jakiś łatwy temat. To nie jest łatwe pytanie, które możemy sobie zadać, dokąd zmierzam. Bo nawet tak sobie myślę, kiedy myślałem sobie o tym, to pomyślałem, powiem wam szczerze, każdemu z nas, nawet sobie, chciałbym jeszcze raz być tak przerażony pytaniem, jak wtedy, kiedy pierwszy raz sobie pomyślałem, czy Bóg ma plan dla mojego życia? A co, jeżeli On naprawdę ma? Byłem przerażony. Nie dlatego, że bałem się Boga, znaczy wtedy jeszcze Boga nie znałem, ale tak naprawdę to było pytanie, które sprawiło, Boże, daj mi odkryć to, co Ty masz dla mojego życia. Bo czasami tak podchodzimy do swojego życia na lajcie, ojejku, no wiesz, kolejny rok przeminie, jakoś to będzie. Ale może Bóg nie chce jakiegoś tam życia, które jakoś to będzie, tylko chce życia, które będzie miało znaczenie. Kiedy pierwszy raz uczciwie stanąłem przed Bogiem, którego jeszcze nie znałem, i powiedziałem, Boże, a może Ty masz plan dla mojego życia? Byłem przerażony. Myślałem, może jest coś, czego ja nie wiem. Może potrzebuję coś odkryć. Ja chyba naprawdę nie wiem. I Bóg powoli zaczął mnie odkrywać i wiem, że dzisiaj miejsce, w którym jesteśmy razem z naszą rodziną, jest miejscem, w którym Bóg chce, żebyśmy byli. Jestem tego absolutnie pewien, pomimo tego, że czasami mogą być sytuacje, gdzie nie rozumiem jakichś aspektów mojego życia, ale to nie ma znaczenia, bo wiem, że jestem w miejscu, które Bóg ma dla mnie i mamy też Słowo Boga odnośnie tego, do czego Bóg nas przygotowuje, jak Bóg buduje nasze życie, w jaki sposób chce, żebyśmy służyli Jego Kościołowi, w jaki sposób chce, żebyśmy służyli innym ludziom. I jeśli jest jedna rzecz, którą chciałbym życzyć każdemu z nas na 2020, to jest dowiedz się, dokąd zmierzasz, ale tak uczciwie, nie tylko sam, że zamknę się w domu i się pomodlę i Panie Boże, dokąd mam zmierzać, tylko kiedy Pan Bóg Ci coś pokaże, znajdź ludzi, których spytasz, słuchaj, szukam swojego powołania. Bóg pokazuje mi taką drogę. Co o tym myślisz? Może być tak, że ktoś powie, jestem przekonany, że to jest właściwa droga dla ciebie. Może jeszcze powinieneś poczekać. Może powinieneś się lepiej do tej drogi przygotować. Bo to nie jest tak, że czasami jak jesteśmy w trudnościach i chcemy od nich uciec, to nie mówię tego, że zawsze mam po prostu siedzieć w trudnościach i po prostu w nich być i nigdy nic nie zmieniać, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, dlaczego my chcemy zmiany. Czy chcę zmiany dlatego, że jestem z czegoś niezadowolony? Czy chcę zmiany dlatego, że wiem, że Bóg powołuje mnie do czegoś nowego i że Bóg ma dla mnie przeznaczenie? Kiedy Boże przeznaczenie będzie tym, co determinuje decyzje, które ja podejmuję, to mogę być pewny tego, że zawsze będę w miejscu, w którym Bóg chce, żebym był. I może być tak, że jesteś tutaj dzisiaj i myślisz sobie, no okej, może rzeczywiście, może warto zrobić małą rewizję swojego życia. Może warto rzeczywiście zastanowić się nad tym, skąd jestem i dokąd zmierzam? Jak ta moja przeszłość może pomóc mi dotrzeć do przyszłości, którą Bóg ma dla mnie? Ale może być też tak, że może jesteś tutaj dzisiaj i myślisz sobie, ale o co chodzi z tym Bogiem w ogóle? Jak to w ogóle działa? Jakie powołanie? Jakie w ogóle Bóg chce czegoś ode mnie? Bóg stworzył nas doskonale wiedząc, jak nasze życie powinno wyglądać, żebyśmy je jak najlepiej wykorzystali. I może dzisiaj dla Ciebie pierwszym krokiem jest to, żeby powiedzieć, Boże, nie mam pojęcia o niczym, ale chcę Ciebie poznać. I chcę doświadczyć tego, że jesteś Bogiem, który mnie widzi. Może czasami sobie myślę, Bóg mnie nie widzi. On Ciebie widzi. Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj, z całą pewnością Ciebie widzi. Nawet gdyby Ciebie dzisiaj tutaj nie było, też by Ciebie widział. Pytanie jest takie, czy ja chcę, żeby On mnie widział i czy chcę Go poznać. We wszystkich sytuacjach, w których Bóg objawiał się pod różnymi imionami, to były sytuacje, w których było ciężko. Tak naprawdę, kiedy jest ciężko, wtedy mogę poznać, kim tak naprawdę jest Bóg. Wtedy mogę poznać, jaki On jest. Jeżeli nigdy w swoim życiu nie podjąłeś takiej decyzji, to może być ten właściwy moment. Bo przyznaję się szczerze, ja wiem, jak przerażające jest to, kiedy nie znam Boga i zadaję sobie pytanie, Boże, może masz powołanie dla mojego życia? Ja myślałem, że Bóg ma taki plan dla mojego życia, że ja będę niezadowolony z siebie całe życie, że skończę jakoś kiepsko, że będę musiał się jakoś umartwiać, coś robić, jakieś różne dziwne rzeczy, których nie chcę robić. Myślałem, że Boży plan to jest wszystko to, czego ja nie chciałem w życiu robić. Ale Boży plan to jest odkrycie tego, kim jestem w Nim i realizowanie tego, co On włożył w moje życie i wyciągnięcie tych wszystkich talentów, które są w moim życiu. Więc dlatego pierwszą rzeczą jest to, żeby Najpierw, tak jak mówiłem o tych czterech punktach. Dlatego pierwszą rzeczą jest, żeby poznać Boga, bo jeżeli nie znam Boga, to ja będę przerażony swoją misją. Może być tak, że ja poznam tę misję i pomyślę sobie, Boże, ja nie wiem, czy ja chcę taką misję. Ale kiedy znam Boga i wiem, że On jest dobry, to ja chcę tej misji. Bo wiem, że czasami może być trudno, ale to jest jak na dobrym treningu. Który sportowiec osiągnął w życiu jakikolwiek sukces i było mu zawsze łatwo? Tacy ludzie nie istnieją. Jeden z moich ulubionych basistów, pamiętam, kiedyś powiedział, mega uzdolniony facet. Mówi, ja jestem zdolny, ja wiem, że mam talent. Gdybym próbował tylko na swoim talencie, nic bym nie osiągnął. Tak naprawdę cała moja kariera to było, nie pamiętam do końca proporcji, było coś w granicach 10-20% talentu, a reszta to była ciężka praca. I w taki sposób my realizujemy swoje powołanie. Poznajemy Boga, dowiadujemy się, jaki On jest, doświadczamy wolności, którą On ma dla nas. Tej wolności, którą Jezus dla nas zdobył na krzyżu. Jezus nie umarł na krzyżu po to, żeby umrzeć na krzyżu. Jezus umarł po to, żeby na tym krzyżu kupić nam wolność i wykupić nas od całego obciążenia grzechu, które jest nad naszym życiem. Jeżeli sobie myślę, jestem fajny, no nie jestem. Nikt z nas nie jest fajny. Każdy z nas został, za każdego z nas została zapłacona cena. Ale dzięki temu, że Jezus już raz zapłacił cenę, my nigdy więcej nie musimy. Ale możemy przyjąć tą ofiarę, którą On za nas złożył i powiedzieć, Boże, Ty oddałeś za mnie całe swoje życie, masz całe moje. Bo tak naprawdę, co moje życie jest warte, jeżeli nie ma w nim Ciebie? I chciałbym, żebyśmy w ten sposób dzisiaj się modlili. Jeżeli jeszcze jesteś może przed tym pierwszym punktem, ja nie wiem, czy ja znam Boga, to powiedz dzisiaj, Boże, szczerze, daj mi siebie poznać. Po prostu, Boże, daj mi siebie poznać. Wiem, że nie dorastam do Twoich standardów. Wiem, że czuję się może grzeszny. Może czuję, że ta moja przeszłość jest taka, że Boże, jak Ty byś chciał użyć takiej przeszłości? Ale za tą przeszłość właśnie Jezus zapłacił swoim życiem. Mogę tą ofiarę przyjąć i wiedzieć, że unikam wiecznej kary i mogę wystartować w biegu do wiecznej nagrody. To jeszcze nie znaczy, że mamy nagrody tylko dlatego, że unikamy kary. Ale mogę wystartować w biegu i powiedzieć, Boże, to są najlepsze zawody, w jakich startowałem. Bo najlepsze w tym jest to, że będę stając przed Bogiem, kiedy skończę swoje życie, kiedy Go znam, to będę mierzony tylko i wyłącznie moją miarą. No nie jest tak, że będzie jedna miara dla wszystkich. Bo każdy z nas ma szczególne powołanie. I gdyby ktoś powiedział, ale bo ja starałem się być taki jak, nie wiem, Heniek, Krzysiek, ktoś tam. Ale to był Heniek i Krzysiek, to nie byłeś ty. Mam dla ciebie plan, który jest idealnie dopasowany do ciebie. Jest do ciebie uszyty na miarę. Ale ty musisz ten plan odkrywać. Sam i z Kościołem. A jeżeli dzisiaj jesteś tutaj i może myślisz sobie, to rzeczywiście ja podejmuję jakieś różne decyzje w moim życiu, ale nie wiem, dlaczego je tak podejmuję. I tak szczerze, często wiem, że podejmuję dlatego, że chcę skądś uciec. Coś mi nie pasuje. To pytanie do nas, do mnie też, dzisiaj jest takie, czy wiem, dokąd zmierzam? Czy wiem, jakie jest to moje przeznaczenie? Czy wiem, jaki jest kształt mojego powołania? Czy wiem, że jak muszę wyglądać? Kiedy kiedyś stanę przed Bogiem i powiem, Boże, zrobiłem dokładnie to, co chciałeś, żebym zrobił. I wtedy Bóg będzie powiedzieć, sługo dobry i wierny. Wchodź, zapraszam. Nie mogłem się Ciebie doczekać. To nie znaczy, że jeżeli nie do końca zrealizujesz swoje powołanie, to Bóg nie będzie ze mną gadał, będzie. Tylko może nagroda po prostu będzie inna. Nie wiem jak Wy. Ja chcę wykorzystać na maksa swoją nagrodę. I chcę stanąć przed Bogiem kiedyś i usłyszeć, może tu trochę nie do końca, ale wiesz co, Jacek, udało Ci się. Chyba, że to nie był rekord świata, może mogłeś lepiej, ale udało Ci się. Mam dla Ciebie nagrody. Tak samo jak Paweł biegł po swoje nagrody, ja chcę biec po swoje. Lubię sport, lubię rywalizację. Najlepsze w tym jest to, że tutaj z nikim nie muszę rywalizować. Bo jedyna rzecz jest taka, żebym ja jak najlepiej zrobił to, co Bóg przygotował dla mnie. Nie muszę w ogóle patrzeć na innych, którzy biegną obok. Może być tak, że ja biegnę do tej mety, a ktoś biegnie do tamtej mety. Każdy ma inną metę. Jeżeli dzisiaj nie wiem, jaka jest moja meta, to może to jest dobry rok na to, żeby powiedzieć, Boże, niech to będzie rok odkrywania mojego powołania. Niech to będzie rok odkrywania mojej drogi. Niech to będzie rok odkrywania tego, co Ty masz dla mojego życia. I w taki sposób chciałem się pomodlić. Jeżeli chcesz dopiero poznać Boga, to po prostu powiedz, Boże, chcę Ciebie poznać. Wiem, że nie zasłużyłem na to, żeby Cię poznać, ale dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty zapłaciłeś tą cenę za mój grzech i mogę z Twojej ofiary dzisiaj skorzystać. A jeżeli już poznałeś Boga, już może nawet poznałeś Boga, doświadczyłeś wolności, ale jeszcze nie odkryłeś swojej misji, nie zmienisz świata na lepsze, dopóki nie odkryjesz swojej misji. Możesz próbować robić różne rzeczy, ale najpierw musimy odkryć swoją misję, żeby cokolwiek zmieniać. Niech to będzie rok, kiedy powiem, Boże, daj mi odkryć moją misję. Boże, dziękuję Ci za to, że za każdą osobę, która tutaj dzisiaj jest. Najbardziej dziękuję Ci dzisiaj za to, że Ty jesteś Bogiem, który widzi. Że w sytuacjach, w których my czujemy, że Ciebie może nie ma, że jesteś gdzieś daleko, to zazwyczaj to są sytuacje, kiedy Ty jesteś najbliżej i kiedy Ty widzisz. I modlę się o to, aby każdy z nas dzisiaj odkrył i poznał jeszcze lepiej Boga, który widzi. Tak jak śpiewaliśmy, Panie mój, o to jedno proszę Cię i tej jednej rzeczy chcę, pragnę lepiej poznać Ciebie. Ja naprawdę chcę lepiej poznać Ciebie, chcę w tym roku lepiej poznać Ciebie, lepiej poznać to, kim Ty jesteś, ale też kiedy znam Ciebie, chcę odkryć to, co Ty przygotowałeś dla mnie. Chcę odkryć to, jaka dokładnie jest moja meta. Chcę odkrywać to, w jaki sposób Ty stworzyłeś moje życie, w jaki sposób poprowadziłeś mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj, po to, żebym mógł zmierzać w realizacji przeznaczenia, które mam w Tobie. Boże, ja nie chcę robić tego, co mi się wydaje dobre. Chcę tylko robić to, co Ty uważasz, że jest właściwe dla mnie. Modlę się o to, aby nikt z nas nie był tutaj osobą, która ucieka, ale żebyśmy zawsze nie uciekali, ale biegli w stronę nagrody Bożego powołania, które jest w Chrystusie Jezusie. Amen.